Drodzy bracia i siostry, chciałbym dzisiaj mówić na taki temat: ograniczona wartość ludzkiej oceny. Czy kiedykolwiek zostałeś lub zostałaś niesprawiedliwie potraktowany, potraktowana, bo ktoś wyraził o tobie krzywdzącą opinię? Krzywdzące opinie są częste w naszym świecie niedoskonałym, grzesznym, ludzkim. Na przykład jedno dziecko w szkole wypowie się źle o drugim, niesprawiedliwie, krzywdząco, prawda? Zdarzyło się wam, dzieci, że ktoś was jakoś skrytykował, brzydko coś powiedział? I tak samo dorośli czasem powiedzą o kimś coś niemądrze, niedobrze. I dlatego temat kazania jest aktualny dla nas wszystkich. Jest ono oparte na pierwszym liście do Koryntian, 4 rozdział, wersety 1-21. Pierwszy list do Koryntian, 4 rozdział, wersety 1-21. I to jest list skierowany do kościoła w Koryncie, do miasta portowego. Znajdowało się ono w kulturze ówczesnej greckiej i chrześcijanie tam mieli pewne problemy. Wywyższali pewnych kaznodziejów, którzy im głosili Ewangelię. Podzielili się na tym tle. I apostoł Paweł kładzie im do głowy, jak na to wszystko patrzeć, na przykład na ocenianie ludzi, że ten jest lepszy od tamtego, ten kaznodzieja lepszy, ten gorszy. My się za tym opowiadamy, przeciwko tamtemu. Będę czytał ze Słowa Życia, parafrazy Nowego Testamentu. Rzadko to robię, ale jest to wyjątkowo trafnie oddany ten fragment, wydanie drugie z 2017 roku. I będę czytał po trochu i będziemy po trochu omawiać. Wersety 1 i 2 na początek. Traktujcie nas więc jako tych, którzy służą Chrystusowi i wyjaśniają innym Boże tajemnice. Naszym najważniejszym obowiązkiem jest lojalność wobec tego, któremu służymy. Co z tego wynika, drodzy? Wierzący nie powinni się chwalić tak zwanymi swoimi przywódcami czy przełożonymi. Zamiast tego apostoł Paweł napisał, że on i Apollos są jedynie sługami Chrystusa, robiącymi to, co im nakazał, to znaczy wyjaśniającymi Boże tajemnice. W wielu Bibliach jest to określenie, tutaj pada, szafarze, a nowsze przykłady mówią zarządcy. Kto to był szafarz? To już trochę takie rzadko spotykane słowo. To był taki zarządca, któremu powierzono pewien majątek, pewne sprawy i potem był rozliczany. I jego obowiązkiem była wierność. Jeżeli ktoś zarządzał jakimś majątkiem, jakimś dobrem i nie był wierny, no to w zasadzie nie spełniał podstawowego kryterium, podstawowego wymagania. I właśnie apostołowie, apostoł i jego też współpracownik Apollos, byli ludźmi, którzy objaśniali Boże tajemnice. Na tym polegało zarządzanie, że zarządzali Bożą prawdą. Byli odpowiedzialni za właściwe jej przekazywanie. I tajemnice te odnoszą się do planu zbawienia. Pierwszy list do Koryntian mówi, że głosimy mądrość tajemną, ukrytą, zakrytą przed władcami tego świata, bo gdyby ją znali, to by nie ukrzyżowali Pana chwały. Pierwszy list do Koryntian, 2 rozdział o tym mówi. I właśnie kaznodzieje przesłania ewangelicznego to tylko zarządcy dóbr powierzonych im przez Boga. Jako zarządcy, którym powierzono dużą odpowiedzialność, powinni być wierni, bo naprawdę głoszenie Bożej prawdy to jest ogromna odpowiedzialność. To nie jest taka, jak to się mówi, rurka z kremem, prawda? To nie jest coś łatwego. To jest poważne, bo błędy w nauczaniu mogą się bardzo zemścić, odbić na ludziach niekorzystnie. I tutaj 3-4 werset jest też niezwykle istotny, czytamy. Dlatego nie martwię się tym, jak mnie ocenicie lub co myślą o mnie inni ludzie. Zresztą nawet ja sam nie oceniam mojej służby. Wprawdzie niczego nie mogę sobie zarzucić, ale to nie wystarcza. Ocenić musi mnie sam Pan. Gdybyśmy czytali początkowe rozdziały pierwszego listu do Koryntian, to Koryntianie spierali się o to, który kaznodzieja jest najlepszy. Ale Paweł, jak widzimy, całkowicie odrzuca tutaj ich osąd. Ludzki osąd był tak samo bezwartościowy przed Bogiem, jak ludzka mądrość. Bo dzięki ludzkiej mądrości ludzie po prostu niezbawieni nie poznali Chrystusa, prawda? A z uwagi na to, że Paweł był powołany przez Boga, aby służyć, był wierny tylko Bogu i tylko Jemu poświęcił swój czas. Podobnie jak sługa czy niewolnik, który służy właścicielowi danej posiadłości, tak Paweł służył wiernie Bogu. Paweł nie przejmował się tym, co jakaś grupa ludzi myślała o jego stylu nauczania czy głoszonym przesłaniu. Nie polegał nawet na własnej samoocenie. Wiedział, że sam jest trochę dla siebie tajemnicą. I czy nie przyznamy, że jesteśmy trochę dla siebie tajemnicą? Że nie zawsze rozumiemy swoje zachowania, swoje odruchy? Że czasami jesteśmy albo dobrze zaskoczeni swoimi zachowaniami na plus, prawda? A czasami jesteśmy rozczarowani. Jak ja mogłem tak, czy mogłam tak zrobić? Więc nie zawsze wszystko też pamiętamy z naszego życia. Nie zawsze wiemy do końca, czym się kierujemy w danej chwili. Czasem otrzeźwienie przychodzi później. Dlatego Paweł nie polegał też na własnej samoocenie. Kiedy patrzył w głąb siebie, bo starał się analizować swoje postępowanie, to mógł uczciwie przyznać, że ma czyste sumienie. Ale przede wszystkim był odpowiedzialny przed Bogiem i tylko Pan Jezus, wyznaczony przez Boga Ojca sędzia, mógł go osądzić. I on powiedział, tym, którym mnie sądzi, jest Pan. Nie widzę u siebie jakichś problemów większych, ale przyjdzie Pan i On oceni. Więc widzimy, że tak samo my tutaj w życiu przedwcześnie starajmy się nie wyciągać daleko idących wniosków. O czym mówi zaraz dalszy fragment, zobaczmy, werset 5. Nie osądzajcie więc nikogo przedwcześnie, zanim on nie powróci i nie rozświetli tego, co ukryte w ciemnościach i nie ujawni prawdziwych ludzkich zamiarów. Wtedy każdy z nas otrzyma od Boga należną pochwałę. Tak, koryńscy wierzący naprawdę tracili wiele energii, wiele czasu na dokonywanie ocen dotyczących różnych przywódców. Jeden mówił, ja to się utożsamiam z Kefasem, czyli z apostołem Piotrem, bo Kefas to aramejska wersja imienia Piotr. Inny mówił, ja to się utożsamiam z Apollosem, to jest najlepszy kaznodzieja. On jest wykształcony lepiej od wszystkich, on w Aleksandrii studiował. Inny jeszcze mówił, ja to z Pawłem się utożsamiam. A jeszcze inni mówili, no my to jesteśmy tylko z Chrystusem, nikogo innego nie uznajemy. Więc Paweł wyjaśniał, że tylko Bóg może osądzić przełożonych w Kościele, bo tylko On zna najgłębsze tajemnice i osobiste motywacje. Bo bardzo ważne są osobiste motywacje. Nie tylko co kto robi, ale dlaczego to robi. Na przykład w minionych miesiącach wiele osób ogłaszało na Facebooku, ile dobrego robią dla uchodźców z Ukrainy i w ogóle w tym temacie. I to ważna sprawa, niezwykle istotna i nadal ten temat jest aktualny. Ale czy nie odnosiliśmy czasem wrażenia, że ktoś czasami szukał poklasku, że bardzo się reklamował siebie i swoją służbę przez takie ogłoszenia? Więc bardzo ważne jest nie tylko co robimy, ale dlaczego to robimy. Bo czytamy tutaj, że Pan Jezus, kiedy powróci, rozświetli to, co ukryte w ciemnościach. Czasami są rzeczy ukryte w ciemnościach. Czasami coś jest robione dla pozoru, że dla pozoru dobra. Nawet niektóre sekty prowadzą działalność charytatywną, a przy okazji swoimi naukami zwodzą tych ludzi, którym pomagają. Więc nie zawsze wszystko jest jawne. Pan Jezus oceni. Czytamy, że ujawni prawdziwe ludzkie zamiary, zamysły serc. Więc okaże się nie tylko, co ktoś robił, ale dlaczego to robił, jakie miał priorytety, co było jego celem. Czy celem była Boża chwała i miłość do Boga i do Pana Jezusa i pożytek bliźniego, miłość do bliźniego, czy raczej jakieś inne motywacje się za tym kryły. I wtedy każdy należną pochwałę otrzyma. Kiedy czytamy Księgi Królewskie, nie da się ukryć, że Bóg zawsze docenił coś dobrego u każdego króla. Jeśli jakikolwiek król miał jakąkolwiek zaletę, to Bóg zawsze to odnotował. I podobnie w liście w listach do 7 kościołów w Księdze Objawienia Pan Jezus wszędzie dostrzega coś dobrego. Tylko w zasadzie w Laodycei nie było nic dobrego, ale i Laodycei nie zostawił bez nadziei, bo mówi, że stoi i kołacze i stara się z nimi jednak tą społeczność, tą wspólnotę odnowić. Więc Bóg daje nadzieję właśnie na poprawę. Ale co jest istotne, my jako ludzie widzimy tylko to, co zewnętrzne. A Bóg potrafi rozeznać, co jest w ludzkim sercu. Przypominamy sobie, jak prorok Samuel był posłany do synów Jessego lub Isajego, zależnie od wymowy, aby wybrać króla. To trudne było zadanie? Wybrać kogoś na króla? Nie jest łatwe, nie? I teraz prorok Samuel patrzy, taki wysoki, przystojny mężczyzna, jeden z synów Isajego, i Bóg mu mówi, nie patrz na niego, na jego wysoki wzrost, bo Bóg patrzy na serce, a nie na to, co jest przed oczyma. Jak mówi pierwsza księga Samuela, 16 rozdział, werset 7. Nieraz pozory mylą. Nieraz stosujemy pewne uproszczenia. Na przykład kiedyś mojego przyjaciela żona porozmawiała z pastorem adwentystów dnia 7 i dziwiła się, dlaczego on jakiś taki ładny był i sympatyczny. Myślałam, że jak jest z jakiegoś innego wyznania, to będzie brzydki. Bo się przyzwyczaiła, że po prostu w publikacjach religijnych obłudnicy czy ludzie fałszywych religii byli przedstawieni jakoś negatywnie. Więc widzimy, jaka jest ludzka naiwność, patrzenie na pozory, prawda? I czytamy werset 6 teraz. Na przykładzie własnym i Apollosa pokazałem wam, że nie wolno wykraczać ponad to, co mówi Pismo i wywyższać jednych nauczycieli, poniżając drugich. Możemy tak, stosując nowoczesny język, powiedzieć, że Koryntianie podzielili się na fankluby. Tak, mieli fanklub jednego kaznodziei, drugiego, tak. Mieli takie kliki, takie grupki. Każda grupa podążała za ulubionym kaznodzieją i Paweł wykorzystał ich lojalność wobec siebie i Apollosa, aby zilustrować to, co mówił o Bożych sługach. Poszczególne grupy nie powinny się chwalić tym, że są przywiązane do konkretnego kaznodziei. Dlaczego? Bo każdy kaznodzieja był tylko po prostu pokornym sługą i często cierpiał za Ewangelię, za dobrą nowinę o Panu Jezusie, prawda? I żaden kaznodzieja nie jest wyższy od innych. Dlatego tutaj czytamy, żeby nie wykraczać ponad to, co mówi Pismo, ponad to, co Pismo Święte głosi. I gdyby odbiorcy listu, chrześcijanie w Koryncie, zwracali uwagę bardziej na Pismo Święte, skupiając się na tym, co mówi Bóg, to nie przechwalaliby się jednym przywódcom, ganiąc drugiego, tak? Czy wywyższając tego pierwszego nad drugiego. Gdyby czytali i rozumieli Pismo Święte i to, co ono mówi o tym, jak Bóg działa samodzielnie we wszystkim i jak ludzie są względni w tym, co robią, wówczas nie byłoby podziałów na takie grupki. Dlatego i nam nie wolno wybiegać poza prawdę Słowa Bożego, poza prawdę Biblii, bo jest niebezpieczeństwo, że będziemy bardziej słuchać ludzi. I im bardziej kto będzie radykalny, jakiś mówca, im bardziej będzie brzmiał tak twardo, taki macho będzie z niego, że o, jaki to jest twardy gość, to nie będziemy szli za Słowem Bożym. Damy się uwieść też komuś, kto będzie przyciągał swoją osobowością, a nie prawdą Słowa Bożego. Więc musimy tutaj uważać, żeby nie wychodzić poza to, co napisane. Ta zasada, żeby nie wychodzić poza to, co napisane, też jest ważna w rozumieniu nauk biblijnych. Często jest tak, jak powiedział kiedyś jeden z braci, wykładowca doświadczony, na którego wykładach byłem, Anglik, mówił na temat wykładania treści Pisma Świętego, właściwego wykładu. I powiedział coś takiego, że czytał wyznania wiary wielu wyznań i jednym z pierwszych artykułów wiary jest to, że uznają jako najwyższy autorytet Słowo Boże, Biblię. Ale mówi, potem w niejednym punkcie odchodzili od nauki Pisma Świętego. Czyli tylko deklarowali, że uznają Pismo Święte za autorytet, a potem głosili w tym wyznaniu wiary własne nauki. Dlatego tak, drodzy, ważna jest znajomość autorytetu. Nie wiem, dzieci, czy zauważyłyście, jak kasjerzy czasem patrzą na banknot, tak? Sprawdzają, czy jest prawdziwy. Widziałyście taką scenę, jak kupowałyście coś? No właśnie. Amerykańscy kasjerzy przechodzą szkolenia, na których uczą się wszystkich cech danego banknotu. Figur geometrycznych, postaci, znaków wodnych. Znak wodny to jest coś, co pod światło jest widoczne, jak wiemy. I oni poznają dobrze oryginał i wtedy są w stanie odróżnić, co jest fałszywe. I dlatego tak pilną potrzebą jest to, żeby lud Boży dobrze znał oryginał, Pismo Święte, czytał regularnie, przede wszystkim Biblię, nie głównie słuchał audycji biblijnych, często, no oczywiście samej Biblii warto słuchać, ale samych kazań i tak dalej, ale przede wszystkim poznał oryginał, to wtedy łatwo zobaczy, co jest fałszywe, odróżni fałsz od błędu. Wtedy, tak jak mówi, prawdy od fałszu, wtedy jak mówi list do Hebrajczyków, będziemy mieli władze poznawcze wyćwiczone do tego, żeby odróżniać dobro od zła. Przejdźmy jednak dalej. Werset 7. Jaki masz powód do dumy? Czy masz coś, czego nie otrzymałeś w darze? A skoro wszystko, co masz, jest darem, dlaczego szczycisz się tym tak, jakbyś sam to zdobył? Słowa apostoła narodów o sługach Bożych ilustrują jeszcze większą prawdę, że wierzący nie powinni wydawać o sobie takich bardzo krytycznych, surowych sądów. Dlaczego? Każda grupka stawiała siebie ponad innymi grupkami w Koryncie, bo byli przywiązani do ich zdaniem lepszego przełożonego. Ale apostoł Paweł zadał retoryczne pytania. Retoryczne pytania to są takie, na które odpowiedź jest oczywista. Żeby mogli oni dostrzec, że niemądrze stawiają sprawę. Dlaczego? Bo tu padają takie pytania. Jaki masz powód do dumy? Czy ktokolwiek z nas ma powód do dumy? Dalej czytamy. Czy masz coś, czego nie otrzymałeś w darze? Jeżeli mamy zdolności, jeżeli mamy zdrowie, czy nie są to dary Boże? Właśnie. Jeżeli ci przełożeni, ci kaznodzieje w Koryncie mieli jakieś zdolności, czy nie były one darem Bożym? I dalej czytamy. A skoro wszystko, co masz, jest darem, dlaczego szczycisz się tym tak, jakbyś sam to zdobył? Czyli nie ma co się chlubić. Chlubimy się w Bogu. On jest źródłem wszelkich dóbr, które przez Chrystusa, przez Ducha Świętego, przez Słowo Boże przekazuje. Wszystko to jest darem Bożym. Nie mamy prawa się chlubić, wynosić nad innych. Dlatego błędem Koryntian było coś takiego. I my, jeśli nam się powiodło w życiu, jeśli coś dobrego uzyskaliśmy, jeśli spojrzymy wstecz, że powiedzmy 10-20 lat temu nie mieliśmy tego wszelkiego dobra, które mamy teraz. Czy to będzie dobro duchowe, że zrobiliśmy duchowy postęp? Czy to dobro materialne, czy cokolwiek, czy wykształcenie? Pamiętajmy, to jest darem Bożym. Chwała należy się za to wszystko Bogu, a nie nam samym. I werset 8 zobaczmy. Wszystko już macie, jesteście bogaci, nie czekając na nas zaczynacie już królować. Chciałbym, abyście rzeczywiście królowali, a my z wami. Apostoł Paweł tu jest taki ironiczny, to znaczy trochę tak, taką szpilkę im wbija delikatnie, bo mówi tak. Głosicie lojalność wobec ulubionych przywódców, tak? I uważacie, że posiadacie już wszystkie bogactwa królestwa, panujecie w swoich małych grupach, staliście się jakby królami. Uważacie, że macie wszelką mądrość i wiedzę i że macie prawo osądzać innych. Ale mówi tak, a przecież my, słudzy pańscy, jakby bez was wcale tego nie mamy. My niesiemy wam prawdę Ewangelii, a wy się z jej powodu wywyższacie. Paweł mówi tak trochę żartobliwie, że też chciałby być królem z nimi, skoro rzekomo przewyższają apostoła w mądrości i wiedzy i że osiągnęli już pełną dojrzałość. Także był tam problem pychy. Być może uważali też, że apostoł Paweł nie jest godny, że w ogóle nie umie zdobyć większych środków, nie jest zamożny, nie jest takim krasomówcą, takim wybitnym mówcą, kaznodzieją. W każdym razie uważali się, że już królują. Z czym nam się to dzisiaj kojarzy? Z Ewangelią sukcesu. Dzisiaj też jest taka nauka, która głosi, że my już dzisiaj możemy być królami, możemy już być zdrowi, piękni i bogaci, prawda? Bo Bóg nam wszystko zagwarantował, a ponadto mamy władzę nad całym światem, bo Chrystus zrzekł się dla nas tej władzy i możemy wszystko robić. Możemy wszelkie rzeczy pokonywać na tym świecie. W każdym razie werset 9 rozwija ten temat. Jacy tak naprawdę byli apostołowie i ich współpracownicy? Jestem przekonany, że nas apostołów Bóg umieścił na samym końcu. Jesteśmy jak skazańcy czekający na egzekucję, wystawieni na widok publiczny przed całym światem, przed ludźmi i aniołami. Chociaż wierzący w Koryncie się uważali jakby za królów, to wysłannicy Chrystusa, bo apostoł to znaczy wysłannik, jakby zostali w tej sprawie pominięci, nie dostąpili takiego zaszczytu. Byli owszem powołani do głoszenia Ewangelii na całym świecie, to było zaszczytne powołanie, ale byli tak jak jeńcy wojenni skazani na śmierć. Właściwie większość apostołów, wysłanników Chrystusa, tych, którzy stanowili fundament wczesnego Kościoła, doznała męczeńskiej śmierci z wyjątkiem apostoła Jana. A ci nowi chrześcijanie próbowali królować, podczas gdy ich duchowi przywódcy musieli cierpieć dla dobra, dobrej nowiny o Chrystusie, Ewangelii. I apostoł rozwija ten temat dalej, od 10 do 13 wersetu. My z powodu Chrystusa jesteśmy uważani za głupców, wy staliście się dzięki niemu mądrzy, my słabniemy, wy nabieracie sił, my jesteśmy pogardzani, wy otaczani szacunkiem, stale jesteśmy głodni i spragnieni, pozbawieni ubrań, poniżani i bezdomni, ciężko pracujemy, aby zarobić na życie. Gdy ludzie nas znieważają, my życzymy im szczęścia. Przekłady dosłowne mówią, błogosławimy. Gdy nas prześladują, znosimy to. Gdy nas zniesławiają, modlimy się za nich. Wciąż jesteśmy jak śmieci i odpadki tego świata. Zobaczmy, jaka sytuacja. Powinni już się zawstydzić odbiorcy tego listu. Apostoł wykazuje, że dziwny charakter ma ich rzekoma mądrość, siła i zaszczyty. Apostołowie byli uważani za głupich, słabych i lekceważonych. I apostoł pokazuje, jakie trudy znosili. Nie byli wcale uhonorowani przez ten świat z powodu swojej nauki. Nie byli wywyższani jak królowie. Doświadczali poważnych cierpień. Uważano ich nawet jak za śmieci, za wyrzutków tego świata, bo nie spełniali światowych standardów sukcesu, czyli według świata nie osiągnęli życiowego sukcesu, tak? No i co Paweł mówi? Że niesie chętnie przesłanie życia wiecznego wszystkim, którzy wierzą. I jak jest dzisiaj? Dzisiaj też niemała część ludzi wierzących zabiega o taką pracę lub nawet służbę w Kościele, która zapewni im komfort, pieniądze i prestiż. Plagą w Kościele Chrystusa są osoby, które kierują się głównie chęcią materialnego zysku lub własnej chwały albo władzy, a nie mają serca dla owieczek Pana. Bardzo niewielu jest skłonnych zaakceptować zajęcie skromne, które pozbawi ich tak zwanych niezbędnych wygód, zapewni im tylko odpowiednie zarobki tak, żeby trwać i sprawi, że ludzie będą patrzeć na nich z góry niekiedy nawet. Dla dobra Ewangelii. Więc widzimy, że ten problem pozostaje, że dzisiaj też wiele osób nie chciałoby ponosić takich trudów służby. Chcieliby doświadczać chwały związanej ze służbą, a nie pewnej ceny, którą trzeba ponieść. A trzeba nieraz ponieść cenę. Nieraz to jest darowanie innym naszego czasu. To jest najczęstsza rzecz. Kiedyś byliśmy na urodzinach mojej mamy 88 i powiedziała: dziękuję wam, że daliście mi najcenniejszą rzecz, jaka jest dzisiaj dawana innym ludziom, to znaczy czas. Wasz czas daliście mi. I rzeczywiście prawdziwi słudzy pańscy, prawdziwi pasterze trzody Bożej mają czas dla innych. Jeżeli w danej chwili nie mogą porozmawiać przez telefon, to kiedy indziej. Jeżeli w danym momencie nie mogą się spotkać, to w najbliższym czasie. Ale mają serce dla owiec Pana Jezusa. I przeczytamy jeszcze 14 do 16 wersetu. Nie piszę o tym wszystkim, aby was zawstydzić, ale żeby was pouczyć jako ukochane dzieci. Bo chociaż możecie mieć tysiące nauczycieli, to duchowych ojców macie niewielu. Przecież to ja zrodziłem was dla Chrystusa, głosząc wam dobrą nowinę. Gorąco więc proszę was, naśladujcie nas. I zobaczmy, że apostoł nie chciał ich zawstydzać, chciał ich pobudzić do skruchy, ostrzec ich, bo byli jego ukochanymi dziećmi w wierze. On założył kościół w Koryncie, więc mógł być ich duchowym ojcem. I był. Ale to nie było coś takiego, jak dzisiaj jest w chrześcijaństwie przyjęte, że mówi się ojcze Tadeuszu, czy ojcze inaczej. Nigdzie nie znajdziemy, żeby ojciec był tytułem religijnym w Nowym Testamencie, tylko w Ewangelii według Jana 17 rozdziale Ojcze Święty, Chrystus zwraca się do Boga Ojca w wersecie 11. I co ciekawe, tradycyjne kościoły mają problem z tym, jak się odbywają duchowe narodziny. A tu czytamy, że duchowe narodziny odbywają się przez głoszenie Ewangelii. Że przez Ewangelię apostoł Paweł zrodził ludzi w Chrystusie. List Jakuba podobnie, pierwszy rozdział, werset 18, mówi, że gdy zechciał, zrodził nas przez słowo prawdy. I podobnie pierwszy list Piotra 1,23, który mówi, że jesteśmy duchowo odrodzeni, jak? Przez Słowo Boże, które żyje i trwa. Czyli nie ma prawdziwego narodzenia dla Królestwa Bożego bez przyjęcia dobrej nowiny o Chrystusie, bez przyjęcia przesłania Bożego. I pamiętam, przed laty miałem rozmowę z misjonarzem amerykańskim w Polsce i z jego kolegą katolikiem. I ten pan katolik powiedział: ja to co niedzielę przyjmuję Chrystusa w Eucharystii. On traktował to czysto sakramentalnie, bo brat nasz mówił, że to trzeba wiarą przyjąć Jezusa Chrystusa, uchwycić się Go jako Zbawiciela. A ten pan myślał, że tylko przez przyjmowanie pokarmu do ust już przyjmuje Chrystusa. I ten sakramentalizm uderza w relację człowieka z Bogiem. Pozbawia go takiego rzeczywistego, osobistego przyjścia do Chrystusa. W każdym razie apostoł z miłością chciał wyprostować ich zachowanie i zachęcał, żeby go naśladowali. Tu nie chodziło o to, żeby zachowali jego gesty czy ruchy, ale na ile naśladował Chrystusa, żeby brali z niego przykład. I werset 17 czytamy teraz. Dlatego właśnie posyłam Tymoteusza, żeby wam w tym pomógł. On jest wiernym sługą Pana i kocham go jak własnego syna. On przypomni wam to, czego nauczam we wszystkich kościołach, które odwiedzam. Tymoteusz towarzyszył apostołowi Pawłowi w jego drugiej podróży misyjnej i był bardzo ważną osobą w rozwoju wczesnego kościoła. Prawdopodobnie przybył do Koryntu wkrótce po tym liście, bo listu dostarczyli inni trzej bracia. W każdym razie Tymoteusz miał przypomnieć Koryntianom o zasadach wiary, zasadach postępowania, które Paweł nauczał w każdym kościele. Dlaczego to taki ważny werset jest? Ponieważ niektórzy twierdzą, że na przykład zalecenie apostoła Pawła z pierwszego listu do Koryntian, 11 rozdział, gdzie uznają tylko drugą połowę o zaleceniach co do Wieczerzy Pańskiej, ale pierwszej nie. I te pierwsze zalecenia z pierwszej połowy mówią o nakrywaniu głów przez kobiety do modlitwy, na nabożeństwa. I niektórzy mówią, to było lokalne, w Koryncie. Ale tutaj czytamy w wersecie 17, że tego nauczał Paweł wszędzie, w każdym kościele. I Tymoteusz miał o tym przypominać. Nie była to kwestia lokalna. Idziemy dalej, 18 i 19 werset. Ponieważ nie odwiedzałem was, niektórzy zaczęli popadać w pychę. Jeśli jednak Pan pozwoli, już niebawem do was przyjadę, a wtedy będę mógł stwierdzić, czy ci, którzy tak się przechwalają, potrafią tylko dużo mówić, czy też naprawdę mają moc od Boga. Fałszywi nauczyciele tam się pojawili też w Koryncie i oni chcieli wywyższyć siebie do roli przywódców. Zakładali, że apostoł już nigdy nie powróci do Koryntu. Wskazywali na jego być może słabość charakteru, strach przed ludźmi lub inne wady. Świadectwem tego jest drugi list do Koryntian, 10 rozdział, werset 10, że rzekomo jego wygląd zewnętrzny lichy, a mowa do niczego. Zakładali, że będą mogli tam robić, co im się podoba w tym kościele i szerzyć swoje nauki. Paweł jednak wyjaśnił, że wkrótce tam przybędzie, jeśli będzie taka wola Boża. I zdemaskuje tych wyniosłych ludzi z powodu tego, kim naprawdę byli. Twierdzili, że są wielkimi mówcami, ale czy naprawdę mieli Bożą moc? Odpowiedź byłaby oczywista dla wszystkich. I czytamy teraz już wersety 20 i 21. Królestwo Boże nie opiera się bowiem na słowach, ale na mocy. Sami wybierzcie, czy mam do was przyjść ze słowami nagany, czy też z miłością i łagodnością. Być wielkim mówcą, drodzy, to jedno, ale żyć w Bożej mocy to zupełnie inna sprawa. Niektórzy ludzie, także w dzisiejszych czasach, dużo mówią o wierze, ale to wszystko bywa tylko pustym gadaniem. Może mają poprawną znajomość wszystkich słów czy doktryn, ale ich życie nie odzwierciedla Bożej mocy. Paweł mówi, że Królestwo Boże nie jest tylko jakąś wzniosłą mową, ale trzeba w nim żyć. Człowiek może żyć tylko dzięki Bożej mocy, kiedy ma w sobie Ducha Świętego. I tutaj powstał problem. W jakim charakterze przyjdzie ich duchowy ojciec? Czy przyjdzie, żeby ich skarcić? Czy przyjdzie z łagodnością? To był ich wybór. I tak samo naszym wyborem jest to, czy w życiu będziemy rzeczywiście w mocy Ducha Świętego wydawać dobry owoc, czy będzie to puste słowa z naszej strony, puste deklaracje. I czy Pan Jezus, kiedy powróci, będziemy zawstydzeni, czy raczej pochwaleni. Drodzy, pora na podsumowanie. W 5 punktach postaram się podsumować to, co mówiliśmy. Po pierwsze, unikajmy pochopnego oceniania innych i wyciągania pochopnych wniosków. Z większością ostatecznych ocen poczekajmy do powrotu Pana, kiedy Pan sprawiedliwie osądzi nie tylko czyny, ale i zamiary i ukryte sprawy. Drugi punkt. Nigdy nie wybiegajmy poza ramy nakreślone przez prawdę Pisma Świętego. Gdzie Biblia mówi, i my mówimy. Gdzie Biblia milczy, i my milczymy. Punkt trzeci. Nigdy nie wywyższajmy ani siebie, ani innych ludzi, pamiętając, iż wszystkie umiejętności i dary pochodzą od Boga. Punkt czwarty. Strzeżmy się jak ognia Ewangelii sukcesu, ale nie popadajmy w drugą skrajność, nie głośmy Ewangelii porażki. Jako wierzący mamy wiele powodów do radości, ale królowanie z Chrystusem należy do przyszłości. Im bliżej końca, tym bardziej będziemy cierpieli dla dobrej nowiny o Chrystusie, o ile w nim trwamy i w pobożnym życiu. Bo jeśli żyjemy jak świat, no to mogą nas ominąć cierpienia. I punkt piąty. Nie dajmy się uwieść pięknym słowom różnych nauczycieli i poszczególnych wierzących ludzi czy deklarujących wiarę, jeśli za tymi słowami nie idą czyny sprawowane w mocy Ducha Bożego. My sami bądźmy wykonawcami Słowa Bożego jako uzdolnieni przez Boga. Niech ta lekcja nam pozwoli pamiętać, że ludzka ocena jest ograniczona w swojej wartości. I najważniejsze jest to, jak staniemy przed Panem, jak On nas oceni. I badajmy swoje postępowanie, badajmy swego ducha, ale pamiętajmy, że jeśli coś jest jeszcze nie tak, chociażby w świetle tego kazania, to mamy krew Chrystusa, która gładzi wszelki grzech. I nie zwlekajmy z wyznaniem naszych grzechów, czerpmy siłę ze Słowa Bożego, z mocy Ducha Świętego, aby żyć w mocy Bożej, a nie tylko w Słowie. Amen. Thank you.